Słuchasz podcastu dominikanie.pl. W tym odcinku usłyszysz ekspertów Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, dominikanów Emila Smolane i Radosława Brońka, którzy odpowiedzą na pytania słuchaczy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy Was w kolejnym filmie naszej serii.
Ostatnim
dzisiaj odcinek. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem, który pojawiał się w pytaniach, czyli snem, jak Kościół katolicki, jak my jako katolicy mamy podchodzić do snów, czy mamy tym snom wierzyć, czy nie wierzyć. No i wiemy, różne nauki zajmują się snem, że sen jest bardzo potrzebny, chyba 1/3 życia przynajmniej przysypiamy, więc to taki ważny... Niektórzy więcej, niektórzy mniej, to zależy. No i wiadomo, że to są, że ten sen jest potrzebny, że tam różne funkcje mózgu, ale tutaj to bardziej pytanie do różnych dziedzin, które się tym mózgiem zajmują, to warto sobie podczytać. Natomiast patrząc na historię, w różny sposób ludzie do snu podchodzili. Czasem było to takie podejście jako do czegoś bardzo tajemniczego, magicznego. W niektórych religiach sen był uważany jako takie miejsce, w którym można było się kontaktować z jakimś bóstwem, z bogami, którzy mogli różne informacje przez sen człowiekowi przekazywać. W różnych religiach też próbowano wyjaśniać sny, powstawały różne senniki. Tak było w Chinach, w Egipcie, w Mezopotamii. Tamte sny pełniły bardzo ważną rolę. Jak jest w chrześcijaństwie, jak jest w Biblii i czy my jako katolicy, jako chrześcijanie powinniśmy słuchać snów? Sięgnijmy do Biblii. Czytając Biblię, jest wiele takich fragmentów, które mówią o śnie. Mamy sny Józefa Egipskiego, mamy sny w księdze Daniela. Daniel, który posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów. W Nowym Testamencie też ostatnio Boże Narodzenie słuchaliśmy o Panu Bogu, który mówił do Józefa we śnie, który jakoś próbował i pokazywał, że jest niebezpieczeństwo, że powinni uciekać do Egiptu, później z tego Egiptu wracają. Taki bardzo ciekawy fragment, który znalazłem o snach, pochodzi z Księgi Syracha. Zacytuję. Mąż głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, a marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych. Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr jest ten, kto się opiera na marzeniach sennych. Poza wypadkiem, gdy Najwyższy przysyła je jako swoje nawiedzenie, nie przykładaj do nich sercach. Marzenia senne bardzo wielu w błąd wprowadziły, którzy zawierzyli im upadli. To jest Syrecha, to jest 34 rozdział tej księgi, czyli mamy w tym fragmencie takie dwie rzeczywistości, bo z jednej strony mamy mowę o tym, że sny są czymś zwodniczym i z drugiej strony, że są takie wypadki, kiedy Pan Bóg, kiedy Najwyższy może mówić do człowieka i też w naszej pracy z różnymi osobami tutaj, które do nas przychodzą, mieliśmy do czynienia z takimi, które oddawały swoją wolność w ręce różnych innych ludzi. Mówiliśmy trochę o takim zawierzeniu, o takim fatalizmie wypływającym z astrologii, że ja poddaję swoje życie jakimś wyrokom gwiazd, czemuś, co jest zapisane gdzieś w tych gwiazdach, w jakichś konstelacjach, ustawieniach. Też spotykaliśmy się z osobami, które potrafiły się uzależnić od wróżki. Pamiętam też w pracy, to jeszcze jak pracowałem w ośrodku w Krakowie, jedną panią, która przychodziła, która była bardzo mocno uzależniona od wróżki. Ta wróżka decydowała wręcz o wszystkich decyzjach, które ona podejmowała w swoim życiu. Cały czas do siebie dzwoniły, te wszystkie decyzje były konsultowane, więc taki moment, w którym ja oddaję wolność komuś. I też w przypadku osób, które zajmują się zbytnio, skupiają uwagę na snach, czytają senniki, zaczynają swoje życie dostosowywać do tego, co tam jest napisane, to jest taki moment właśnie oddania swojej woli w ręce jakiegoś kogoś innego, czy czegoś innego, jakiejś innej rzeczywistości. I z drugiej strony, tak jak mówi Pismo, jest możliwe, że Pan Bóg może działać przez nasze sny, że może do nas w tych snach przychodzić, tak jak mówi Pismo w tych fragmentach, chociażby o świętym Józefie. Natomiast to, co wydaje się takie bardzo istotne, to też, żeby nie tylko tutaj w przypadku snów, ale też różnych takich rzeczy, które są trudno weryfikowalne, żeby naszą duchowość budować na tym, co jest sprawdzone, co jest takim pewnym fundamentem, bo jeżeli ja będę miał dobrą wiedzę, będę karmił się Pismem Świętym, jeżeli będę czytał Ewangelię, znam nauczanie Kościoła, no to wtedy też dodatkowo, czy to jakieś charyzmaty, które będą się we mnie budziły, czy właśnie jakiś sen, który może jakoś mogę interpretować jako działanie Pana Boga, one tylko w tym wszystkim mi pomogą. Więc jakby tutaj jest ważne to ugruntowanie, to czy właśnie czym się kieruję, to żeby budować na dobrych fundamentach i nigdy do końca w kwestii snów nie będziemy wiedzieli, czy ten sen ma charakter nadprzyrodzony, czy nie. Być może to był wytwór mojego mózgu, mojego sumienia, nad czymś długo myślałem, czy zmagałem się z czymś, to rzeczywiście w moich snach może się pojawić. Ale też mamy te przykłady świętych, do których przychodziły osoby też we śnie, prosiły o jakąś pomoc. Też podzielę się z wami takim moim doświadczeniem. Pamiętam po śmierci mojej babci, miałem taki bardzo realistyczny sen, w którym babcia do mnie przyszła. I rzeczywiście był taki dla mnie bardzo, bardzo realny. I ja wtedy zapytałem się mojej babci i powiedziałem jej: babciu, ale przecież ty nie żyjesz, ciebie tutaj nie powinno być. I moja babcia w tym śnie powiedziała: no tak, to prawda, ja nie żyję, ale przyszłam powiedzieć ci coś bardzo ważnego. No i ja się później obudziłem z tą informacją, z tym przekazem od babci, co powinienem zmienić w swoim życiu. No i z jednej strony powiem, czy ten sen pochodził jakoś ze mnie, czy to był wytwór mojego mózgu, mojej wyobraźni, jakiejś chęci spotkania z babcią, straty, którą przeżyłem, czy być może Pan Bóg dozwolił na to, że ta osoba do mnie przyszła i chciała mi coś ważnego dla mnie w moim życiu powiedzieć. I oczywiście po tym śnie, jeżeli on jest zgodny z Ewangelią, z tym, co mówi Pan Bóg, jeżeli ja to, co powiedziała babcia, a to była ważna rzecz, ja to zmieniłem, wprowadziłem w życie, to mnie przybliżyło do Pana Boga i do innych osób, no to bardzo dobrze.
Czyli takie klasyczne kryterium po owocach, to ja powiem jeden jeszcze przykład bardzo krótko. To co prawda nie ja sam miałem, ale jeden z naszych braci, który właśnie we śnie miał takie widzenie zmarłego brata, który nie tak dawno zmarł w klasztorze. I to było takie tylko krótkie i on się zastanawiał, co to znaczy i potem poszedł sprawdzić na tablicy naszego klasztoru, mamy taką wewnętrzną tablicę, gdzie jak jakiś brat umrze, to każdy jest zobowiązany do odprawienia mszy świętej za niego i patrzy, że on nie odprawił.
Tak.
I potem odprawił i się ucieszył.
Tak. I ten brat, który odprawił, ten pewnie, który po drugiej stronie tak, otrzymał tą modlitwę.
Ten. I tutaj jeszcze powiemy taką tylko rzecz, że nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania, których było też dużo takich szczegółowych, też zachęcamy, żeby do tych takich bardzo czasami takich już prywatnych, intymnych, żebyście się z nami kontaktowali. Może tylko jeszcze jedno pytanie, które się pojawiło dotyczące wojowników Maryi. Pytanie brzmiało następująco. Dlaczego biskup katolicki wstępuje do wojowników Maryi, kiedy nauczanie twórcy wojowników zostało podważone przez komisję teologiczną? Znowu to jest taki delikatny temat i tutaj trzeba by powiedzieć to, że oczywiście nie jesteśmy od tego, żeby oceniać motywację biskupa, który wstępuje do wojowników Maryi. Natomiast warto powiedzieć rzeczywiście, że jest taki dokument, opinia teologiczna na temat działalności i nauczania księdza Dominika Chmielewskiego i zainteresowanych odsyłamy do tego dokumentu, który jest opracowany przez komisję teologiczną, w którym są wskazane pewne elementy tego ruchu, czy właśnie kwestie organizacyjne, czy formacyjne, jakie tam mogły być zastrzeżenia. I też taki nauczaniu księdza Dominika. I tu jest bardzo ważne, żeby właśnie do takich dokumentów sobie sięgać, ale też być w tym jakimś takim roztropnym, żeby tak en bloc nie krytykować zawsze i wszędzie wszystkich, bo możemy czasami wylać dziecko z kąpielą.
Tak, bo nawet w tym dokumencie biskupi podkreślają, że we współczesnych czasach widać wzrost takich grup, które składają się z mężczyzn, takiej duchowości męskiej, szukania takiej duchowości.
To jest jakiś znak czasów. Więc to jest już, tak jak powiedzieliśmy, ostatni odcinek, więc chcieliśmy wam bardzo serdecznie podziękować za pytania. Chcieliśmy wam podziękować za uwagę, za to, że oglądaliście ten film razem z nami,
byliście razem z nami.
Za też jakieś wyrazy życzliwości czy wsparcia, które od was otrzymaliśmy. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilką, te konkretne pytania, jakieś takie sprawy, które macie, można też taką drogą mailową, czy telefoniczną, czy umówić się z nami w ośrodku, bo trudno się odnosić do jakichś takich bardzo prywatnych, intymnych spraw. No i zachęcamy też do tego, żeby śledzić naszą stronę, naszego Facebooka, nasz kanał na YouTubie, gdzie będziemy publikować i publikujemy cały czas różne materiały.
Tak, sektedominikanie.pl to jest nasza strona i też jeszcze tutaj przypominamy, że lokowanie produktu, wydajemy taką krótką, siemałą serię, siemałą w znaczeniu takim wielkościowym, Pszenica i Konkol, w niej podejmujemy różne tematy, też te pytania, które wy zadawaliście, między innymi tutaj mamy taką książeczkę o cudach, o świeckim liderze w kościele, też o objawieniach prywatnych, o kryteriach, w jaki sposób te objawienia mamy wydawać już. Ukazała się, czy ukazuje się książka ojca Radosława o magii, także też zapraszamy do czytania i do tej zapoznania się z tą serią. Jeżeli też macie jakieś pomysły na to, co mogłoby się jeszcze w takiej serii znaleźć, jakieś wasze pytania, jakie tematy poruszyć, z którymi chcielibyście się zapoznać, no to też możecie na nasz mail przesyłać. Także jeszcze raz bardzo za wszystko dziękujemy, za ten wspólny czas.
Życzymy mocy ducha, dobrego rozeznania i bliskości z Panem Bogiem.
Amen. Wszystkiego Amen. Dobrego.
Wszystkiego dobrego, Bogiem. Szczęść Boże.
Gdyby nie wsparcie naszych patronów, ta seria nie mogłaby powstać. Dziękujemy.